Paweł Lekki, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia Instytutu Pamięci Narodowej. Dziś sporo miejsca poświęcimy rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim w 1943 roku. Rocznica tego bohaterskiego zrywu przypada 19 kwietnia. Porozmawiamy również o jubileuszu 25-lecia istnienia Instytutu Pamięci Narodowej. Oczywiście będą także zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IPN. Tyle tytułem wstępu. Zapraszam. Doktor Martyna Grącka-Rejak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam Panią.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
19 kwietnia 1943 roku Niemcy wchodzą do warszawskiego getta z zamiarem jego likwidacji. Trwa operacja Reinhardt, czyli operacja wymordowania 2 milionów Żydów, którzy znajdują się na terenie Generalnego Gubernatorstwa. I Niemców spotyka ogromna niespodzianka. Żydzi są zorganizowani, bronią się. Czy to jest tylko walka o godną śmierć, o honor?
Rzeczywiście, akcja Reinhardt trwa już ponad rok, bo rozpoczyna się ona w marcu 1942 roku. I w zasadzie większość polskich Żydów z terenu Generalnego Gubernatorstwa do końca 1942 roku została już zgładzona. Mówimy dzisiaj o powstaniu w getcie warszawskim, więc w powstaniu, które miało miejsce w getcie, które jeszcze do 1942 roku było największym gettem na okupowanych ziemiach polskich. I pierwsza faza likwidacji getta nastąpiła latem 1942 roku, kiedy z getta warszawskiego do obozu zagłady w Treblince, właśnie w ramach operacji Reinhardt, Niemcy wywieźli około 300 tysięcy Żydów. I pomiędzy właśnie wydarzeniami z lata, czyli z lipca, sierpnia i września 1942 roku, a powstaniem, które wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, należy wspomnieć jeszcze o jednym wydarzeniu, to znaczy o tak zwanym buncie styczniowym. To był pierwszy zryw, to było takie preludium, można byłoby powiedzieć, do powstania, które wybuchło w kwietniu. I ono ma duże znaczenie, dlatego że te wydarzenia właśnie ze stycznia 1943 roku pozwoliły przełamać taką pewną barierę psychologiczną. Po tej ogromnej tragedii, jaka spotkała osoby zamknięte w getcie warszawskim, Żydów tam zamkniętych właśnie latem 1942 roku, kiedy większość z nich, większość członków rodzin, przyjaciół wywieziono na śmierć do obozu zagłady, kiedy w getcie przebywało mniej więcej już około 60 tysięcy legalnie lub nielegalnie właśnie tam przebywających osób, bunt styczniowy był odpowiedzią na kolejną próbę, na kolejny etap właśnie wywózek, bo wtedy w styczniu 1943 roku Niemcy planowali wywiezienie do obozu zagłady w Treblince około kolejnych kilku tysięcy tak zwanych nielegalnie przebywających tam w getcie warszawskim Żydów. I to jest ten pierwszy opór właśnie. I o nim trzeba przypomnieć, o nim trzeba mówić, bo rzeczywiście to jest ten moment, kiedy pęka pewna bariera psychologiczna i to tak trochę z dwóch stron. Z jednej strony Żydzi, którzy widzą, że jest możliwość oporu czynnego przeciw Niemcom i podejmowanych przez nich kroków, a z drugiej strony dla tego świata zewnętrznego, dla polskiego podziemia, dla polskiej konspiracji, jest to sygnał, że Żydzi podejmą walkę w chwili właśnie takiej jak to, co się wydarza w styczniu 1943 roku, czyli zagrożenia. Więc to nie jest już takie zaskoczenie jak latem 1942 roku, właśnie tutaj jest ta walka podjęta. I później mamy kwiecień 1943 roku, kiedy rzeczywiście Niemcy przystępują już do finalnej fazy operacji Reinhardt na terenie getta warszawskiego, chcą to getto zlikwidować. Zdolnych do pracy Żydów jeszcze wywieźć na teren Lubelszczyzny, dystryktu lubelskiego, tam w obozach pracy takich jak Poniatowa czy Trawniki, zorganizować dla nich warsztaty produkcyjne. Natomiast pozostałe osoby, które z różnych powodów uznane byłyby za osoby niezdolne do pracy, planowano wywieźć do obozu zagłady w Treblince. I przeciwko temu wybuchło powstanie właśnie kwietniowe.
Ta garstka, bo to przecież przede wszystkim młodzi ludzie, kilkuset, no szacuje się, może około 1000 maksymalnie, słabo uzbrojonych, bo ta broń trafiała głównie od Armii Krajowej, także była kupowana na czarnym rynku, no ale broni nie było. Było tego bardzo, bardzo mało. Ta garstka ludzi potrafiła prawie przez miesiąc walczyć z paroma tysiącami żołnierzy niemieckich. Bardzo często mówimy o bojowcach, o mężczyznach, ale przecież tam było mnóstwo dziewcząt także.
Oczywiście. I tu też znowu mamy złożoną kwestię. To znaczy możemy mówić jakby o takich dwóch elementach, które są istotne, dlaczego to powstanie tak długo trwało. Z jednej strony mamy grupy bojowe, żydowską organizację bojową liczącą, też do końca nie wiemy ile osób, ale szacuje się zazwyczaj, że około 500 bojowców, właśnie zarówno mężczyzn, jak i kobiet. To są osoby, które często przed wojną działały w ruchu syjonistycznym, były już przygotowywane do pewnego rodzaju takich działań właśnie wspólnych, zbiorowych, były też przeszkalane pod różnym kątem, także takiego wstępnego przeszkolenia wojskowego. Z drugiej strony mamy Żydowski Związek Wojskowy, też grupę konspiracyjną złożoną z byłych czy dawnych osób związanych raczej z taką prawicą, czyli z żydowskim Betarem i z innymi tego typu ugrupowaniami. I tutaj też nie wiemy do końca, ile tych osób było, ale szacuje się, że około 250 mniej więcej. Więc widać, że tych osób, które były w organizacjach, nazwijmy to zbrojnych, można liczyć około 800 tysięcy osób maksymalnie. Ale z drugiej strony mamy pozostałe osoby, które przebywają jeszcze w getcie warszawskim. To jest ponad 50 tysięcy cywilów, którzy również stawili w trakcie powstania w getcie opór. I to w zasadzie przy pomocy tego biernego oporu właśnie to powstanie trwało tak długo, ponieważ Niemcy nie byli w stanie tych ludzi bardzo szybko wyłapać. Oni zeszli do podziemia, mówiąc wprost, ale w takim rozumieniu, że schowali się w kryjówkach, w bunkrach. Każdy tam, gdzie mógł po prostu do takiego miejsca wejść. To były schrony zarówno takie duże, wielkopowierzchniowe, bardzo dobrze przystosowane i przygotowane pod ziemią, jak też w budynkach kamienic, na strychach. W zasadzie każde miejsce, które nadawało się jeszcze na kryjówkę, było wykorzystywane. I to też jest pokłosie właśnie tych wydarzeń ze stycznia 1943 roku, kiedy po tym pierwszym buncie po prostu ludzie sami zaczęli się przygotowywać do kolejnych działań, bo oni zdawali sobie sprawę z tego, że Niemcy przystąpią finalnie do likwidacji getta.
Skoro mówimy o ludności cywilnej, to wydaje mi się, że to trzeba powiedzieć. Ci ludzie byli w śmiertelnej pułapce, bo właściwie tutaj nie było mowy o tym, że jakiś nastąpi ratunek. Nielicznym się udało wydostać z getta podczas tych walk. Jeśli nie zginęli, nie zostali wymordowani na miejscu, bo przecież masowych egzekucji też tam Niemcy dokonywali, to czekała ich śmierć w obozach zagłady.
Rzeczywiście tutaj los cywilów był trudny z kilku powodów. Po pierwsze, no jest to schyłkowa faza istnienia getta. To są ludzie, którzy są po 2 latach funkcjonowania w bardzo ciężkich warunkach.
Czyli odcięci, głód, choroby.
Dokładnie, odcięci od pozostałej części miasta, od mieście otoczonym murem, gdzie właśnie szerzyły się choroby, głód. No, trzeba pamiętać, że w getcie warszawskim w trakcie istnienia tak zwanej żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej zginęło właśnie z takich powodów jak głód czy choroby około 90 tysięcy osób. To jest nieporównywalne do żadnego innego getta. Wiemy, że przede wszystkim po akcji, tak zwanej wielkiej akcji deportacyjnej w getcie pozostali przede wszystkim ludzie młodsi, w wieku mniej więcej między 20 a 40 lat. Ich wycieńczenie, brak przygotowania, brak możliwości właśnie pozyskania zaopatrzenia, to wszystko wpływało na to, jak długo mogli się ukrywać. I oni też byli skazani trochę, przebywając w tych schronach, na to, co dzieje się na zewnątrz. Oni nie mieli świadomości do końca, jak toczą się walki, jakie działania podejmują członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej czy Żydowskiego Związku Wojskowego, jak im idzie po prostu. Oni mogli ewentualnie wyjść nocami, żeby pozyskać jakąś wodę, pozyskać jeszcze trochę żywności, może dowiedzieć się, co się po prostu na terenie getta dzieje. Natomiast byli zdani trochę na łaskę i niełaskę tego, jak bojowcom idzie w walce z Niemcami. Natomiast walki w getcie można podzielić trochę na 2 fazy. Ta pierwsza faza, czyli 19 kwietnia i kolejnych kilka dni, kiedy toczą się największe walki właśnie, czy na placu Muranowskim, czy po pierwszym ataku na skrzyżowaniu Gęsiej na lewej Kmiłej i Zamenhofa, kiedy rzeczywiście ten opór żydowskich bojowców zaskoczył Niemców i kiedy toczą się w getcie potyczki, czy na terenie właśnie Szobu Szczotkarzy, gdzie dowodził Marek Edelman. Po tej pierwszej fazie Niemcy trochę zmieniają taktykę. Zamiast konfrontacji właśnie z grupami oporu, przystępują do systematycznego podpalania getta, kamienica po kamienicy i w ten sposób, trochę jakby licząc na to, że ludność cywilna po prostu będzie stamtąd uciekać, wychodzić z tych schronów, bunkrów, kryjówek i po prostu w ten sposób wpadną w ich ręce. I tu też trzeba mieć świadomość, jak trudne było położenie właśnie ludności cywilnej. Po pierwsze, często przebywali w kryjówkach, gdzie było wiele osób. gdzie było ciemno, musieli przebywać w ciszy. Docierały do nich odgłosy walk, ale też dym z płonącego getta. To wszystko zagęszczało atmosferę w tych bunkrach. No i ta właśnie niewiedza, co wydarza się na zewnątrz, powodowały różne stany. Ludzie się załamywali, ludzie popełniali samobójstwa, ale też niektórzy po prostu mieli nadzieję, że uda im się mimo wszystko przetrwać. I właśnie ta taktyka Niemców polegająca na podpalaniu getta, na wykurzaniu, mówiąc to już tak kolokwialnie, tych ludzi z kryjówek, to jest ta druga faza powstania właśnie.
No, mamy wszyscy w pamięci te obrazy, bo Niemcy oczywiście wszystko fotografowali, skaczących z okien ludzi, którzy nie mieli wyjścia, musieli wyskoczyć, bo domy płonęły.
No więc to jest to szczególnie trudne położenie tych osób, które w kamienicach na wyższych piętrach miały te schronienia, bo tam już nie było drogi innej ucieczki niż właśnie wyskoczenie przez okno. Z podziemi można było próbować się wydostać, często te bunkry miały po kilka wyjść. No więc tutaj, jeżeli ktoś był ukryty na wyższym piętrze kamienicy, która płonie, no to nie ma wyjścia.
Bo Niemcy wkroczyli tam z jasną myślą o wymordowaniu Żydów, o likwidacji getta. Ten ostatni akord 16 maja to jest wysadzenie wielkiej synagogi, potem zrównanie getta z ziemią. No i Jürgen Stroop ogłosił Himmlerowi, że już żadnej dzielnicy żydowskiej w Warszawie nie ma, ale pamięć przetrwała.
Pamięć przetrwała i tutaj też zwróciłabym uwagę na pewne liczby. Oczywiście my mamy różne źródła, z których możemy czerpać informacje na temat tego, co wydarzyło się na terenie getta warszawskiego w czasie powstania. Raport Jürgena Stroopa na pewno jest jednym z nich, ale to jest też taki raport, który miał pokazywać i ogłaszać światu sukces. Właśnie zlikwidowaliśmy największe getto na terenie Generalnego Gubernatorstwa. Natomiast tam pojawiają się pewne liczby i Stroop pisze o tym, że na terenie getta zastali czy wyłapali około 56 tysięcy Żydów, co daje nam pewną skalę, ile mniej więcej osób było w tej dzielnicy na początku właśnie zrywu, buntu. Z drugiej strony mamy informację, że około 36 tysięcy wywieziono, właśnie ewakuowano razem z tymi wielkimi zakładami produkcyjnymi na tereny dystryktu lubelskiego, do Poniatowej, Trawnik i tak dalej. Drugie tyle, mniej więcej, około 30 tysięcy wywieziono na śmierć do obozu zagłady w Treblince. Pokazuje nam pewną po prostu skalę tego, co się stało z ludźmi. Wśród tych osób byli zarówno bojowcy, jak i właśnie przede wszystkim ludność cywilna. Pamięć o powstaniu była kultywowana tak naprawdę jeszcze w czasie okupacji. I nie ma się tutaj co dziwić, dlatego że to był największy zryw ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Pierwsze powstanie miejskie przeciwko Niemcom, pierwsze powstanie warszawskie tak naprawdę na dobrą sprawę. Pamięć o tym, co się wydarzyło, o tych tygodniach tak naprawdę walki była kultywowana i jest kultywowana do dzisiaj. No, proszę zobaczyć, jak ważne są obchody przy pomniku Rapaporta, które cyklicznie właśnie odbywają się. One się też odbywały w okresie PRL-u. Także to jest istotny element taki tożsamościowy, historyczny dla społeczności żydowskiej.
A symbolem tej pamięci stały się piękne, żółte żonkile. Pani doktor Martyna Grącka-Rejak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pan dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prasowy, dyrektor Biura Rzecznika Prasowego Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
Panie doktorze, gdyby IPN był zwykłą instytucją, to jubileusz 25-lecia byłby oczywiście powodem do tego, by rozmawiać o tym, co się udało i jak będziemy świętować. Ale nie ma co ukrywać, że Instytut Pamięci Narodowej nie jest zwykłą instytucją. Bada historię, o której wielu chciałoby zapomnieć, że w niej uczestniczyli. No i już na początku rodził się w strasznych bólach. Bardzo trudno go było powołać, a i dziś pojawiają się takie hasła, by go po prostu zlikwidować.
Instytut Pamięci Narodowej powstał pod koniec grudnia 1998 roku na mocy uchwalonej 18 grudnia ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, ale rzeczywiście ten proces powoływania Instytutu był bardzo długi. No bo przecież system komunistyczny w Polsce upadł w roku 1990 i przez kolejne 8 lat nie bardzo wiedziano, jak rozliczyć się z komunistyczną, totalitarną przeszłością, ale także jak rozliczyć się z totalitarną przeszłością okresu II wojny światowej. te dyskusje dotyczące formy, zakresu działania instytucji, która była odpowiedzialna za badanie historii najnowszej, za prowadzenie śledztw i także za szereg innych działań, w tym działań o charakterze edukacyjnym, trwała bardzo długo. Ostatecznie udało się uchwalić ustawę o IPN, ale wybór pierwszego prezesa to były kolejne targi polityczne, kolejne dyskusje. Słowem, dopiero po półtorej roku od powołania Instytutu Pamięci Narodowej udało się wybrać polskiemu parlamentowi pierwszego prezesa IPN i to był właśnie koniec czerwca 2000 roku. Dlatego liczymy 25 lat Instytutu Pamięci Narodowej od wyboru pierwszego prezesa, którym został profesor Leon Kieres.
Ja już tak wspomniałem o tej niechęci niektórych do działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Skąd to się bierze, powiedzmy sobie wprost?
No cóż, Instytut Pamięci Narodowej zajmuje się badaniem historii dwóch reżimów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu. Zajmuje się badaniem przede wszystkim okresu po roku 1944-45 do roku 1990, kiedy na ziemiach polskich, w Polsce, w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej funkcjonował komunistyczny system totalitarny. I to był system, który z jednej strony łamał kręgosłupy tych wszystkich, którzy byli przeciwnikami władzy totalitarnej, tych wszystkich, którzy dążyli do wolnej, niepodległej, suwerennej Polski, ale z drugiej strony był to system, który zachęcał do współpracy z władzami komunistycznymi w różnej formie. Zachęcał do tego, by wstępować do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wcześniej Polskiej Partii Robotniczej. Zachęcał do tego, by współpracować z komunistyczną bezpieką, z urzędami bezpieczeństwa, później ze służbą bezpieczeństwa. I dla tych wszystkich, którzy dali się uwikłać w tą komunistyczną współpracę, dla tych wszystkich, którzy byli członkami PZPR, którzy służyli w Służbie Bezpieczeństwa, którzy byli tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa, powołanie instytucji takiej jak IPN, która sięgnęła po niedostępne wcześniej akta komunistycznej bezpieki czy też aparatu władzy i w momencie, w którym te dokumenty zaczęły być udostępniane, gdy badacze rozpoczęli swoje badania naukowe dotyczące systemu totalitarnego, no to dla niektórych spośród tych osób działalność Instytutu Pamięci Narodowej była szczególnie niewygodna.
25, a tak naprawdę 27 lat, tak, działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Na początku to było ledwie kilka, bodaj trzy biura, tak? Udało się, przetrwał Instytut, rozrósł się. No i takim sztandarowym projektem, wydaje mi się, to są jednak poszukiwania.
To prawda, w początkowym okresie Instytut Pamięci Narodowej składał się z trzech zasadniczych pionów. Sercem IPN-u zawsze było archiwum. Obok archiwum była Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a więc Prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej i Biuro Edukacji Publicznej, które zajmowało się zarówno badaniami naukowymi, jak i edukacją historyczną. Z biegiem czasu Instytut rozrósł się nieco. W roku 2007 powstało biuro lustracyjne w miejsce zlikwidowanego Urzędu Rzecznika Interesu Publicznego. A w roku 2016 w strukturze Instytutu Pamięci Narodowej pojawiły się kolejne piony, w tym wspomniany przez pana redaktora pion poszukiwań i identyfikacji, choć działania związane z poszukiwaniami, identyfikacjami ofiar reżimów totalitarnych pan profesor Krzysztof Szwagrzyk i jego skromny zespół prowadzili już od w zasadzie samego początku, bo przecież pierwsze prace prowadzone były na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, a za prezesury doktora Łukasza Kamińskiego powołano nieduży zespół kierowany przez pana profesora Szwagrzyka, który rozpoczął swoje prace na Warszawskiej Łączce i w kilku innych miejscach. Obecnie jest to prężnie działające Biuro Poszukiwań i Identyfikacji. Ja bym jeszcze dodał, że obok Biura Poszukiwań, chyba takim bardzo namacalnym dowodem jakości działania Instytutu, obok edukacji, nauki, są jednak upamiętniania. To jest jednak działalność na rzecz przypominania o polskich bohaterach. To są tablice pamiątkowe, to są pomniki, które Instytut Pamięci Narodowej funduje. To są groby wojenne i groby weteranów, które otaczamy naszą opieką. To jest niezwykle ważny element budujący świadomość historyczną Polaków, by w przestrzeni publicznej funkcjonowały tablice pamiątkowe upamiętniające ważne wydarzenia, aby powstawały pomniki upamiętniające bohaterów polskiej historii. Wobec tego zarówno działalność pionu poszukiwań, jak i pionu upamiętniania jest takim namacalnym dowodem jakości dbania o polską historię.
I myślę, że to jest tym bardziej ważne, że wracamy do własnej historii, a usuwamy z przestrzeni publicznej tę nie naszą historię, narzuconą przez komunistów, narzuconą przez Sowietów. Ale nawet dziś usuwanie niektórych symboli tego dawnego reżimu budzi ogromne emocje. I to jest dla mnie zagadką i jednocześnie skłania do takiego pytania, co nam się udało w ciągu tych 25 lat? Czy udało się zmienić mentalność części Polaków, ich ocenę tego, co było w czasach komunizmu?
25 lat, ćwierć wieku, to dobry moment do podsumowań. Udało się na pewno bardzo dużo. Trudno sobie w tej chwili wyobrazić, by jakikolwiek poważny historyk badał okres PRL-u czy okres II wojny światowej bez skorzystania z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. To jest po prostu niemożliwe. Udało się także zrealizować wiele niezwykle ciekawych i wartościowych projektów edukacyjnych, takich jak chociażby gry planszowe czy gry komputerowe, które trafiają do młodych Polaków, do młodych ludzi, ale nie tylko w Polsce, także poza granicami, bo przecież część tych produkcji ma także wersje anglojęzyczne, czy w ogóle jest w wersjach językowych, w tym w języku migowym. I to bez wątpienia jest duży sukces. Rozwinięcie i zaciekawienie młodego pokolenia polską historią. Udało się przeprowadzić szereg niezwykle wartościowych badań historycznych, chociażby dotyczących polskiego podziemia niepodległościowego, Solidarności, w ogóle działalności ruchów antykomunistycznych w latach 70. czy 80., ze szczególnym oczywiście naciskiem na lata 80. Mamy przecież cykl publikacji poświęconych Solidarności, mamy encyklopedię Solidarności, mamy wreszcie Krzyże Wolności i Solidarności, mamy Atlas Polskiego Podziemia Niepodległościowego, mamy wyjątkowe, wartościowe publikacje dotyczące II wojny światowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Wreszcie przywróciliśmy imiona i nazwiska kilkuset polskim bohaterom, w tym m.in. Danucie Siedzikównie-Ince, majorowi Zygmuntowi Szędzielarzowi Łupaszce i wielu innym wybitnym Polakom, których szczątki do niedawna jeszcze znajdowały się w bezimiennych dołach śmierci, bo ci polscy bohaterowie po prostu mieli zostać zapomnieni przez historię, bo taki był cel komunistów.
Czy to jest czas na świętowanie? Będziemy świętować jako instytut?
To jest przede wszystkim czas na refleksję i zaplanowanie kolejnych działań. W Instytucie Pamięci Narodowej nie celebrujemy jakoś w sposób szczególny naszego 25-lecia. Na pewno podsumowujemy dotychczasowe działania i na pewno patrzymy w przyszłość, bo paradoksalnie Instytut Pamięci Narodowej powinien się stać i powoli się staje Instytutem Przyszłości Narodowej, a więc instytucją, która poprzez badanie historii, odtwarzanie procesów historycznych kieruje swoją ofertę przede wszystkim do ludzi młodych, bo ci ludzie młodzi już niedługo będą decydować o przyszłości Polski, a więc znając polską historię, czując się dumnymi z tego, że są Polakami, będą lepiej działać na rzecz Polski na różnych przestrzeniach politycznych, ekonomicznych, gospodarczych, społecznych. Zatem kształcimy młodych Polaków, by lepiej służyli Polsce już całkiem niedługo.
I to jest piękna puenta naszej rozmowy, bądź co bądź, o historii, bo 25 lat Instytutu Pamięci Narodowej. Pan dr Rafał Leśkiewicz był naszym gościem. Pięknie dziękuję. Rzecznik
dziękuję.
Prasowy i dyrektor Biura Rzecznika Prasowego. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie otwarto wystawę Sąd Wojenny Rzeszy 1936-1945. Narodowo-socjalistyczne sądownictwo wojskowe i walka z ruchem oporu w Europie. Ekspozycję będzie można zwiedzać do 17 sierpnia, mówi kurator wystawy dr Paweł Kosiński.
W hale nad Soławą pod kierownictwem Michaela Fibiga główną rolę tam odgrywa Lars Skowroński, ale jeszcze jest wielu innych kolegów, którzy naprawdę zrobili bardzo wiele, żeby przygotować piękną, poruszającą wystawę poświęconą no, w ostatecznym rozrachunku, można powiedzieć, ofiarą tego sądu. Warto ją zobaczyć.
Otwarciu wystawy towarzyszy również premiera najnowszej książki wydawnictwa IPN, Cela numer 18. O książce mówi autor Lars Skowronski.
Zu dem Thema bin ich schon als Student auf der Universität gekommen. Ich habe in dieser Zeit.
Na ten temat natknąłem się już jako student uniwersytetu. W tym czasie zacząłem studia w Halle na Uniwersytecie Marcina Lutra. I równolegle rozpocząłem pracę w miejscu pamięci Rote Oxe, badającym historię wymiaru sprawiedliwości w Halle. Zajmowałem się tam losami polskich ofiar. Do miejsca pamięci nadszedł list od pewnej pani, która przeżyła proces. Maria Kacprzyk wciąż poszukiwała grobu przyjaciółki Krystyny Wituskiej. Dostałem list i z tego kontaktu rozwinęła się długoletnia przyjaźń. Dlatego jest to bardzo osobista opowieść, bardzo osobista historia, która kosztowała mnie wiele emocji.
An der auch viel Emotionen von mir hängen.
Maria opowiedziała mi swoją historię, historię jej przyjaciółki i po kilku latach pracy poszukiwawczej pojawiła się moja koleżanka Simone Tride. Simone powiedziała, że powinniśmy zrobić z tego książkę. I to był początek naszej współpracy. Na końcu powstała Cela numer 18. Bardzo cieszymy się i jesteśmy bardzo wdzięczni, że ta książka po wielu latach wreszcie będzie dostępna dla czytelników w Polsce dzięki pracy Instytutu Pamięci Narodowej.
Dank der Arbeit des Instituts für Nationales Gedenken.
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszym projektem edukacyjnym Biura Nowych Technologii IPN – Cyfrowi Bohaterowie. O projekcie mówi Adrianna Paradowska z Biura Nowych Technologii IPN.
Serce projektu – awatary, wyświetlane na ekranie telewizora postaci Jana Zumbacha, Misia Wojtka i Jana Kowalewskiego. Każdy z nich stanowi realistyczny model 3D, zdolny do poruszania się, gestykulowania oraz werbalnego odpowiadania na pytania. Awatary oparte są na module sztucznej inteligencji, do pamięci której zostały wgrane zasoby historyczne pozyskane z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej. Dzięki temu wypowiedź awatara zawsze będzie zgodna z prawdą. Projekt uczy za pomocą połączenia technologii cyfrowej z edukacją historyczną. To innowacyjny sposób nauki historii, dzięki któremu skutecznie można chłonąć wiedzę wprost od bohaterów.
I jeszcze ważna wiadomość dla miłośników gier planszowych. Rusza kolejna edycja ogólnopolskiego turnieju gier planszowych Liga Planszówek IPN. Zaprasza Karol Litwin z Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
Liga Planszówek IPN to ogólnopolski turniej historycznych gier planszowych. Turniej organizuje Instytut Pamięci Narodowej. Mogą w nim brać udział dzieci i młodzież w wieku od 10 do 20 lat. Podczas turnieju gramy w wybrane gry wydane przez Instytut. Są to Miś Wojtek, Znaj Znak Monte Cassino, ORP Orzeł, Bitwa Warszawska oraz Gwieździsta Eskadra. Tutaj rozgrywamy trzy gry razem. 303 Bitwa Wielką Brytanię, 111 Alarm dla Warszawy i 7 w obronie Lwowa. Turniej odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy to kwalifikacje, które rozgrywane są w delegaturach i oddziałach IPN w całej Polsce, a drugi to wielki finał. Najlepsi z każdego regionu pojadą na finał, który odbędzie się w czerwcu w Warszawie. Aby wziąć udział w turnieju, wybierz grę, w którą chcesz grać. Niektóre gry są przeznaczone dla młodszych, a niektóre dla starszych graczy. Wybierz jedną grę, która pasuje do Twojego wieku i zgłoś się za pośrednictwem strony Liga Planszówek IPN.gov.pl.
I to wszystko na dziś. Radosnych, spokojnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy życzą autorzy magazynu Przystanek Historia, Małgorzata Frydrych i mówiący te słowa Paweł Lekki. Do usłyszenia.